Bardzo dziękuję za zaproszenie do wygłoszenia wykładu na kolejnej gali świętego Maksymiliana. Przygotowałam dzisiaj pewien aspekt z historii obozu Auschwitz, który również pokazuje tą wielką różnorodność deportowanych i ogromne dylematy, z którymi musieli się zmagać zarówno w obozie, a być może jeszcze bardziej w okresie powojennym. No właśnie, czy w obozie w Auschwitz było miejsce na naukę? Naukę w sensie uniwersytetów, w sensie badań naukowych. Dzisiaj chciałam słów parę poświęcić na Instytut Higieny, który został zorganizowany najpierw w obozie Auschwitz, a potem przeniesiony poza obóz, do Rajska, wsi położonej tuż obok Birkenau. Ale słów parę na temat okoliczności aresztowania, szczególnie ludzi nauki. Wiadomo, że w czasie II wojny światowej akcje skierowane przeciwko inteligencji powtarzały się bardzo często. Wystarczy wspomnieć 6 listopada 1939 roku i wydarzenia znane jako Sonderaktion Krakau, kiedy aresztowano około 200 profesorów i asystentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej w Krakowie. Zostali oni umieszczeni w obozie Sachsenhausen. Od jesieni tego samego roku prowadzona była na terenie włączonym do III Rzeszy tak zwana Intelligenzaktion, której celem było aresztowanie właśnie przedstawicieli polskiej inteligencji. Rok później, między majem a lipcem 1940 roku, tym razem na terenie Generalnego Gubernatorstwa, prowadzono tak zwaną nadzwyczajną akcję pacyfikacyjną określoną kryptonimem AB, podczas której aresztowano wielu przedstawicieli elit intelektualnych oraz przywódczych. Szacuje się, że w latach II wojny światowej z rąk zarówno niemieckich, jak i sowieckich społeczeństwo polskie straciło prawie 30% pracowników naukowych, 20% nauczycieli i osób ze środowisk twórczych, prawie 30% sędziów, prokuratorów, adwokatów, prawie 40% lekarzy, 20% duchownych. Są to dane szacunkowe, niepełne, które wymagają weryfikacji i uzupełnienia. Historia obozu Auschwitz staje się swego rodzaju soczewką, która skupia wiele wydarzeń mających miejsce w różnych obszarach okupowanej Europy. Do obozu Auschwitz polscy naukowcy, artyści, aktorzy, pisarze, prawnicy, dziennikarze, duchowni, nauczyciele przywożeni byli od początku jego działalności. Od 1941 roku do obozu trafiali również ludzie nauki i kultury z różnych krajów okupowanej Europy. Nieliczni powrócili do domu. W 1943 roku w obozie Auschwitz organizowany został Instytut Higieny, gabinety laboratoryjne, w których pracowali więźniowie, naukowcy, przedstawiciele prestiżowych placówek medycznych w Europie. W jakich okolicznościach doszło do jego powstania? Kim byli więźniowie naukowcy? Jakie badania prowadzili? Czy wiedzieli, czemu służą prowadzone ich testy? Szukanie odpowiedzi na te i inne pytania doprowadziły do opublikowania licznych opracowań historycznych poświęconych tej placówce, napisanych przez samych ocalałych więźniów, bądź też innych badających historię medycyny okresu III Rzeszy. Uzupełnieniem literatury wspomnieniowej są ocalałe dokumenty obozowe, wśród których wyróżnia się zbiór określany Dokumenty Higieny Instytut. Stanowi go 60 segregatorów i jest największym zbiorem dokumentów poobozowych. Widzimy tutaj kilka dokumentów na tym slajdzie. Dokumenty przechowywane w archiwum nie są jedynym materiałem pochodzącym z Higieny Instytut. W dziale zbiorów tym razem przechowywany jest ponad 200 szklanych płytek stosowanych do przygotowania preparatów analizowanych mikroskopowo. Na opakowaniach, na pudełkach widoczne są nazwy wskazujące, że te preparaty przygotowane były w Higienę Instytut w obozie Auschwitz. Przyjrzyjmy się więc szczegółowo tej instytucji. Hygieneinstitut der Waffen SS und Polizei Auschwitz-Oberschlesien, bo taka była oficjalna nazwa, powstała w lutym 1943 roku jako filia Głównego Urzędu Higieny SS, podlegająca z kolei Głównemu Urzędowi Sanitarnemu w Berlinie. Zadaniem jej było prowadzenie badań nad zapobieganiem szerzenia się chorób zakaźnych wśród formacji zbrojnych SS. Kierował tą instytucją naczelny higienista SS-Oberführer Joachim Mrugowski. Instytutowi podlegały polowe laboratoria oddziałów SS zajmujące się zagadnieniami higieny aż do szczebla każdej dywizji. Prócz tego istniały dwa laboratoria do celów specjalnych. Było to laboratorium w Rajsku przy obozie Auschwitz i laboratorium przy obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Powstanie placówki w obozie Auschwitz wiąże się z rozbudową obozu panującym w Kotlinie Oświęcimskiej mikroklimatem oraz stacjonowaniem niedaleko granicy z Generalnym Gubernatorstwem większych jednostek SS. Utworzenie Instytutu w Rajsku przypada na okres, kiedy nasiliła się epidemia w obozie Birkenau, a zakażenia groziły także członkom załogi oraz ich krewnym. Podstawowym badanym w Instytucie materiałem analitycznym były próbki krwi i wydzieliny fizjologiczne pobierane od więźniów, SS-manów z załogi, a także członków ich rodzin oraz od innych stacjonujących w tym rejonie formacji zbrojnych SS i Wehrmachtu. Należy jednak mieć tutaj na uwadze, że pobierając od więźniów krew czy wykonując inne analizy laboratoryjne, Instytut Higieny nie kierował się troską o ich stan zdrowia czy o warunki medyczne w obozie, lecz potrzebą dostarczenia reprezentatywnych prób badawczych umożliwiających sporządzenia dokumentacji statystycznej. Kierownictwo placówki i jej funkcjonariusze podlegali, co prawda, komendantowi obozu macierzystego jako dowódcy garnizonu, lecz jego zwierzchnicy znajdowali się w Berlinie. Mimo to Instytut bardzo ściśle powiązany był z obozem. Lekarze niemieccy pełnili szereg obowiązków w obozie, między innymi przeprowadzali selekcję wśród transportów żydowskich przywiezionych do obozu Auschwitz. Na czele filii Hygieneinstitut w Auschwitz stał lekarz, oficer SS, Obersturmführer Bruno Weber. Jego zastępcą był SS-Untersturmführer Hans Münch, również lekarz. Czasowo zastępował go inny oficer SS Hans Delmotto. Instytut miał swoją administrację, księgowość, dział finansowy, mechaników. Ogólnie około 20 SS-manów skierowanych było do tego instytutu. Początki instytutu wiążą się z obozem macierzystym i z blokiem numer 10. Jak wspomina jeden z pierwszych więźniów zatrudnionych w instytucie, Mieczysław Kieta, pod koniec 1942 roku blok ten poddano częściowej przebudowie, jednak nie na potrzeby instytutu, a w związku z rozpoczęciem zbrodniczych eksperymentów sterylizacyjnych przez lekarzy niemieckich Karla Klauberga i Horsta Schumana. Kilka pomieszczeń przeznaczono dla pracowników instytutu. Dodatkowo w bloku 20 przygotowywano osobne pomieszczenia dla więźniów, członków komanda przyszłego instytutu. Wykorzystując obecność kilkuset kobiet, pobierana była im krew w bardzo dużych ilościach, która miała być badana w laboratorium serologicznym, a także, jak twierdził lekarz SS Hans Münch, do uzupełnienia rezerw dla produkcji potrzebnej w armii surowicy. Uproszczoną metodę określenia grupy krwi opracował zespół więźniów obozu kierowany przez doktora Jakuba Lewina, pracownika prestiżowego Instytutu Pastera w Paryżu, więźnia obozu, znaczy Jakub Lewin był więźniem obozu. Oczywiście metoda ta, sukces ten został przypisany kierownikowi Instytutu Weberowi, co nie jest oczywiście zaskoczeniem. Latem 1942 roku SS-mani z obozowego biura budowlanego wyszukali w Rajsku, niedaleko obozu, budynek, który został zaopiniowany jako nadający się na siedzibę przyszłego instytutu. I tutaj na tej mapie, którą wybrałam dla Państwa, jest to mapa, która powstała w czasie istnienia obozu. I mamy tutaj dwa widoczne, obóz Auschwitz, obóz Birkenau oraz podobozy, które znajdowały się w sąsiedztwie. Rajsko znajduje się właśnie tutaj w tej części. Dlaczego akurat tam, dlaczego akurat w tym miejscu? Był to prywatny dom murowany, własność Tomasza Kamińskiego. Dom był niewykończony, w stanie surowym. Znajdował się w pobliżu drogi. Właściciel budynku wysiedlonego terenu miał przygotowany na dokończenie materiał budowlany, zmagazynowany obok na wykończenie murów. W dziale budowlanym obozu wykonano stosowne rysunki i przystąpiono do wykańczania domu. I Mieczysław Kieta wspomina. W pierwszym tygodniu maja 1943 roku przeniesiono nas do Rajska. Kiedy przyszliśmy tam, trwały jeszcze ostatnie prace wykończeniowe, wykonywane przez komanda elektryków przy hydroforze w piwnicach budynku, stolarzy przy wykończeniu stolarki budynku przeznaczonym na mieszkanie Webera i kancelarię SS, a także murarzy kończących budowę pieców, które miały podgrzewać autoklawy. Wszystkie pokoje były jednak mniej więcej urządzone i swoją adaptacją przypominały nieźle urządzone laboratoria sporego Instytutu Naukowego. Teren Instytutu ostatecznie obejmował trzy budynki. Ten jeden największy, drugi, który był budynkiem administracyjnym oraz budynek gospodarczy. Otoczone były drutem kolczastym, w rogach znajdowały się wieżyczki wartownicze, na których służby pełnili SS-mani z obozu. W budynku głównym miał mieszkanie służbowe kierownik Instytutu Bruno Weber oraz jego zastępca Hans Minch. Trzon placówki stanowiło 8 laboratoriów. Bakteriologiczne, chemiczne, biologiczne, histologiczne oraz 3 laboratoria serologiczne, laboratorium odczynu Wassermana, a także sekcje produkcji pożywek dla bakterii oraz stacja klimatologiczna. Różnorodność laboratoriów wynikała z profilu prowadzonych badań. Prowadzono je nad durem plamistym i malarią, stąd sekcja klimatologiczna, oraz chorobami wenerycznymi, stąd laboratorium odczynu Wassermana. Każdy z oddziałów miał swoją dokumentację rejestrowaną w księgach głównych. Pracę badawczą wspierały jednostki pomocnicze, takie jak zmywarnia, były również zwierzęta, które hodowano, oraz mniejsze komanda więźniarskie wykonujące prace dodatkowe, sprzątający, komando stolarzy oraz dwóch krawców, którymi byli bracia Kujawcy, Żydzi przywiezieni do obozu z Radomia. W zachowanych zestawieniach więźniów skierowanych do pracy w instytucie znajdujemy informacje o ponad 100 osobach, 100 więźniach skierowanych tam. Zgromadzony sprzęt stanowiło wyposażenie laboratoriów firmy Bergmann Altman we Wiedniu, wyprodukowanych przez firmę Merck, Schering i Bayer. W większości przyrządów laboratoryjnych widniały etykietki francuskiej firmy Jouun z Paryża. Niektóre statywy, stelaże miały naklejki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zresztą spora część książek, które były do dyspozycji więźniów, miały również pieczęcie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, co świadczyło, że pochodziły z rabunku. Jak wspomina Mieczysław Kieta, pierwszymi więźniami skierowanymi do pracy w instytucie byli naukowcy z okupowanej Polski, później ze Słowacji, Czech, Francji, Holandii, Grecji, Węgier. W większości mężczyźni oraz kilka kobiet. Więźniowie tego komanda mieli status więźnia specjalnego. Nosili na lewym rękawie specjalne oznaczenia z wyhaftowanym napisem HKB. Więźniowie funkcyjni mieli na żółtych opaskach na lewym rękawie wykaligrafowany napis Laboratorium Rajsko. Jak wspomina Leon Landau, jeden z więźniów tego komanda, więźniowie, którzy byli tam skierowani, byli różnych narodowości. Czesi, Polacy, Francuzi, w ostatnich miesiącach także Węgrzy. Ta różnorodność spowodowała, że szukano wspólnego języka, którym mogli się posługiwać. I tym językiem był francuski. Pociągało to za sobą szereg represji, takie jak kary cielesne czy pozbawianie więźniów dodatkowych racji żywnościowych. Doszło nawet do tego, że władze niemieckie przybiły napis na murze: tu wolno mówić tylko po niemiecku. Hier wird nur Deutsch gesprochen. Mimo to ten sposób porozumiewania się naukowcy w dalszym ciągu stosowali. Więźniowie pracujący w Higiene Instytut zakwaterowani byli w obozie Auschwitz, natomiast w przypadku kobiet w obozie Birkenau. Codziennie rano pod eskortą SS-manów byli prowadzeni do Rajska, a wieczorem po zakończeniu pracy wracali do obozu. Pracownie serologiczne były w centrum pracy kierownika doktora Webera. Poświęcał im najwięcej uwagi, zwłaszcza jeżeli chodzi o badania nad grupami krwi i pracę nad uzyskaniem suchej globuliny dla szybkiego oznaczania grupy krwi. Przyjrzyjmy się kilku sylwetkom osób, które tam zostały skierowane. Janina Kowalczykowa urodziła się w 1907 roku w Gołkowicach koło Krakowa. Uzyskała dyplom lekarza na Uniwersytecie Lekarskim w 1931 roku i rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w katedrze anatomii patologicznej. Szybko zdobyła kolejne stopnie naukowe i w 1938 roku była kierownikiem katedry. Aresztowana została w styczniu 1943 roku za zaangażowanie w działalność organizacji konspiracyjnych oraz pracę z młodzieżą akademicką. Tutaj widzimy ją na zdjęciu obozowym, to zdjęcie właśnie w tych trzech ujęciach. Do obozu Auschwitz przywieziona została w styczniu 1943 roku, miała 36 lat. Osadzona została w obozie dla kobiet w Birkenau i początkowo skierowana do prac budowlanych. Następnie została więźniarką odpowiedzialną za porządek w wyznaczonej części baraku, tak zwaną sztubową. W momencie deportacji do obozu była w pierwszych miesiącach ciąży. Po pewnym okresie została przeniesiona do szpitala więźniarskiego, do baraku, w którym umieszczono więźniarki chore na biegunkę głodową. Wiosną 1943 roku, kiedy rozpoczęto organizowanie Instytutu Higieny, Janina Kowalczykowa została do niego skierowana ze względu na swoją specjalizację, anatomię patologiczną. Instytut zorganizowany był w bloku 10, gdzie znajdowało się jej laboratorium. W maju 1943 roku w jej sprawie interweniował Polski Czerwony Krzyż, a w jego imieniu dr Adam Szebesta. Zwrócił się on do Wydziału Spraw Wewnętrznych Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie o pośredniczenie w sprawie zwolnienia z obozu dr Janiny Kowalczyk. W odpowiedzi PCK uzyskało pisemne zapewnienie od komendanta obozu, że zwolnienie z obozu będzie możliwe w najbliższym czasie. Ta wyjątkowa sytuacja związana była z przygotowaniami prowadzonymi przez Polski Czerwony Krzyż do prac ekshumacyjnych w Katyniu, gdzie w 1943 roku odkryte zostały masowe groby polskich oficerów. W sierpniu 1943 roku profesor Kowalczykowa jako ekspert anatomopatolog została zwolniona z obozu i powróciła do Krakowa. Jednak nie wzięła udziału w pracach ekshumacyjnych, ponieważ była w zaawansowanej ciąży. Jej syn urodził się kilka tygodni później. Po zwolnieniu z obozu dr Kowalczykowa pozostała w Krakowie. Po wojnie była kierownikiem katedry i zakładu anatomopatologii. Była autorką ponad 100 prac naukowych, redaktorką wielu pism medycznych. Systematycznie prowadziła działalność dydaktyczną. Zmarła w 1970 roku w Krakowie. Profesor Wacław Tomaszek urodził się w 1893 roku i był wybitnym czeskim lekarzem mikrobiologiem. Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Pradze. Specjalizację z zakresu mikrobiologii zdobywał podczas studiów w Genewie, później w prestiżowym Instytucie Pastera w Paryżu. Od 1920 roku pracował w Instytucie Patologii i Anatomii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Od 1939 roku jako profesor zwyczajny. Do aresztowania doszło w listopadzie 1941 roku, kiedy to łącznie 8 lekarzy profesorów zostało oskarżonych o, cytuję, zakłócanie porządku publicznego i przygotowanie zdrady stanu. Wszystkich 8 aresztowano i przewieziono do obozu Mauthausen. Z tej grupy 8 osób tylko 2 przeżyło. Profesor Tomaszek został na początku skierowany do prac budowlanych. Między innymi pracował w obozowej betoniarni. Zachorował na zapalenie ucha, nie miał jednak dostępu do ambulatorium obozowego i próbował leczyć się sam, pomagając innym więźniom. Dopiero w lipcu 1942 roku przeniesiono go do szpitala obozowego i tam pracował w laboratorium. Tymczasem w obozie Auschwitz Bruno Weber organizował Instytut Higieny i potrzebował specjalisty z zakresu mikrobiologii. W takich okolicznościach w styczniu 1943 roku profesor Tomaszek został przewieziony pod eskortą 2 strażników pociągiem ekspresowym przez Brzecław i Bochumin bezpośrednio do obozu Auschwitz. Został skierowany do pracy laboratoryjnej, gdzie spotkał wielu młodych bakteriologów, chemików, histologów i mikrobiologów z Lwowa, Berlina, Strasburga i Paryża. Miał 50 lat. Inny więzień, również naukowiec, również biolog, Leon Landau, tak wspominał w 1963 roku profesora Tomaszka. Cytuję. Wśród nich wymieńmy w pierwszym rzędzie profesora Tomaszka, profesora bakteriologii z Brna, wielkiego patriotę czeskiego, który został deportowany do Auschwitz za udzielenie pomocy kilku swoim rodakom w realizacji ich projektu ucieczki do Anglii. Był uczniem profesora Rus, przyjacielem Calmeta, człowiek o wielkiej kulturze naukowej, miłośnik nauki i kultury francuskiej, prawdziwy erudyta. Wiele swoich prac przed wojną publikował po francusku. W tym miejscu, pisze dalej Landau, bardzo proszę, by profesor Tomaszek zechciał przyjąć moje gorące podziękowanie za życzliwość okazaną mi w czasie 2-letniego blisko pobytu w Auschwitz. Bez jego pomocy nie pisałbym dzisiaj tych słów. Koniec cytatu. Profesor wspominał, że właśnie w obozie Auschwitz udało mu się wyhodować bakterie niektórych odmian tyfusu i paratyfusu. Błonnica dotykała bardzo wielu więźniów, SS-manów i ich rodziny. Profesor nie miał bezpośredniej styczności z obozem. O wielu sprawach informowali go inni więźniowie. Najbardziej wstrząsające dla niego były badania nad chorobą nazwaną zgorzel policzka, na którą chorowały dzieci w obozie dla Sinti i Romów, w tak zwanym Zigeunerlager. Po wojnie profesor wrócił do pracy akademickiej. Był dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Następnie kierownikiem Instytutu Mikrobiologii Szpitala Wojewódzkiego Świętej Anny w Brnie. Zmarł w 1962 roku. Konferencja młodych naukowców z dziedziny mikrobiologii organizowana w Czechach do dziś nosi jego imię. Antoni Jakubski urodził się we Lwowie w 1885 roku. Ukończył studia na Wydziale Zoologii. W 1917 roku uzyskał habilitację. Ze Lwowa przeniósł się do Poznania, gdzie kierował zakładem zoologicznym tamtejszego uniwersytetu aż do 1939 roku. Był również dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Poza pracą naukową uprawiał wspinaczkę wysokogórską. W 1901 roku jako pierwszy Polak, a 6 człowiek na świecie, samotnie wszedł na Kilimandżaro. Brał udział w walkach podczas I wojny światowej. Podczas II wojny światowej początkowo uczestniczył w obronie Poznania, później przeniósł się do Lwowa, a później podjął starania o przekroczenie granicy w celu dołączenia się do oddziałów polskich organizowanych w tym czasie we Francji. W listopadzie 1940 roku został aresztowany przez Straż Graniczną Słowacką i przekazany Niemcom. Po śledztwie w więzieniu w Komańczy, Sanoku, Tarnowie, Krakowie przeniesiony został do obozu Auschwitz. Widzimy tutaj jego fotografię, jego kartę personalną oraz kartę tak zwaną, kartę związaną z zatrudnieniem, gdzie jest informacja właśnie o tym, że jest naukowcem, że jest zoologiem. W obozie chorował, między innymi wiemy, że był operowany, przeszedł operację stopy. Potem po tej operacji został przeniesiony do pracy w Instytucie Higieny w zakładzie biologicznym. Był w instytucie do końca jego działania, do ewakuacji obozu. Znalazł się na terenie Niemiec, gdzie zgłosił się, wstąpił do 2. Dywizji Pancernej we Włoszech. Był organizatorem oświaty, szkolnictwa polskiego na wszystkich poziomach. Nie powrócił do Polski po demobilizacji. Osiedlił się w Londynie, pracował jako laborant w Muzeum Zakładu Zoologicznego Birkbeck College Uniwersytetu Londyńskiego, a potem jako preparator w dziedzinie entomologicznym w British Museum. Działał w Związku Byłych Więźniów Niemieckich Obozów Koncentracyjnych. Był założycielem Polskiego Towarzystwa Naukowego na obczyźnie, współzałożycielem Koła Lwowian. Zmarł w 1962 roku w Wielkiej Brytanii. Ludwik Fleck urodził się we Lwowie, podobnie jak profesor Jakubski. Urodził się w 1896 roku w rodzinie żydowskiej. Studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza. W 1922 roku uzyskał stopień doktora wszechnauk lekarskich. Początkowo pracował jako asystent Rudolfa Weigla w katedrze, profesora Rudolfa Weigla w katedrze biologii ogólnej. Jednakże po pewnym czasie wyjechał do Wiednia w celu uzyskania specjalizacji z bakteriologii. Po powrocie do Lwowa kierował laboratorium bakteriologicznym i chemicznym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Podczas sowieckiej okupacji Lwowa pracował w tak zwanym Wydziale Medycznym, będąc adiunktem w Katedrze Bakteriologii. W czasie niemieckiej okupacji od czerwca 1941 roku wraz z innymi żydowskimi uczonymi znalazł zatrudnienie w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusem kierowanym przez jego dobrego znajomego profesora Rudolfa Weigla, światowej sławy bakteriologa. Co przez dłuższy czas chroniło zarówno Rudolfa Flecka, jak i, przepraszam, Ludwika Flecka, jak i innych żydowskich naukowców. Jednak w styczniu 1943 roku cała grupa została aresztowana i przewieziona do obozu Auschwitz. Była to dosyć wyjątkowa grupa, liczyła 10 osób i był to Ludwik Fleck, jego żona Ernestyna oraz 17-letni syn Ryszard, Bernard Umschweif i jego żona Natalia oraz kilkuletni syn Karol, Owsiej Abramowicz, Anna Zejman, jej mąż Jakub oraz kilkuletni syn Bruno. Mężczyzn umieszczono w obozie Auschwitz, natomiast kobiety oraz obydwóch chłopców, Karola i Brunona, kilkuletnich, umieszczono w obozie Birkenau. Wszyscy zostali skierowani do pracy w instytucie. Także rodziny tychże naukowców, żony wykonywały prace administracyjne, także mąż Anny Zejman nie był naukowcem, powierzono mu prace porządkowe, z których się wywiązywał. Również pod opieką matek mogły pozostać dzieci Bruno i Karol. Była to absolutnie wyjątkowa sytuacja w obozie. Grupę tą nazywano grupą lwowską. Ludwik Fleck sądził, że w obozie będzie prowadził badania nad tyfusem plamistym, jednakże skierowano go do prowadzenia badań w stacji Wassermana. Przeprowadzone przez niego analizy służyły wyłącznie celom diagnostycznym, więc postanowił właściwie z własnej potrzeby, z konieczności zbliżenia się do nauki, do zajęcia się bardziej naukową dziedziną i prowadził badania nad zjawiskiem, które, jak notował, pomagało w niezawodnym i stosunkowo łatwym wykrywaniu bezobjawowym infekcji. Ludwik Fleck był w Rajsku do stycznia 1944 roku. Później został przeniesiony do Buchenwaldu, gdzie faktycznie zespół prowadził badania nad szczepionką przeciw tyfusowom. Po zakończeniu wojny z całą rodziną osiadł w Lublinie. Początkowo pracował na Uniwersytecie Medycznym w Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. Pracował później w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Kierował zakładem bakteriologii i immunologii. Był członkiem Polskiej Akademii Nauk. W 1957 roku wyjechał z żoną do Izraela, gdzie kontynuował swoje badania naukowe. Uczestniczył w licznych międzynarodowych kongresach w różnych krajach w Europie i na świecie. Zmarł w 1961 roku. Czy nauka uratowała im życie? To pytanie wielokrotnie zadawano więźniom, naukowcom z Instytutu Higieny, którzy przeżyli II wojnę światową. Zgodnie odpowiadali, że niewątpliwie miała główny wpływ na ich ocalenie. Świadomość badań, jakie wykonywali dla Niemców, nigdy nie pozostawiła ich sumień spokojnymi. Wiedzieli bowiem, że ich praca ma być przykrywką dla popełnionej w obozie zbrodni, a jednocześnie nie mieli zupełnie wpływu na jej skalę i przewrotność. Inny więzień obozu, lekarz Jan Olbricht, oceniając w 1946 roku w charakterze rzeczoznawcy sądowego dokumentację powstałą w szpitalach obozowych, stwierdził, cytuję: gdyby nie klęska Niemców, ktoś postronny, studiując historię chorób więźniów Auschwitz i protokoły dokonywanych na nich zabiegów, mógłby przypuszczać, że obóz Auschwitz był pod względem sanitarnym, higienicznym i leczniczym wzorowo prowadzony, że opieka lekarska nad więźniami była roztaczana według ostatnich wymogów nauki i sztuki lekarskiej. Nic bardziej mylnego. Dokumentacja pośmiertna wystawiana dla poszczególnych osadzonych więźniów może służyć za przykład celowego fałszowania dokumentacji obozowej i musi być ostrzeżeniem dla młodych badaczy, zmuszając ich do największej ostrożności w wyciąganiu wniosków z tych dokumentów. Bardzo dziękuję za uwagę.